Witam Państwa, Lech Pilarski. W poniedziałek uroczyście otwarto Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest wyposażone w fantomy symulujące pacjentów oraz unity pozwalające uczyć stomatologów. Dzięki temu studenci mogą ćwiczyć różne procedury medyczne. Wyposażenie Centrum Fantomy, trenażerów, sprzęt komunikacyjny, a także szkolenia kadry to była inwestycja w wysokości ponad 20 milionów złotych i była sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Czy centrum ma pomóc tylko w kształceniu, czy też przygotować kadry medyczne do posługiwania się najnowszymi technologiami w ratowaniu życia i leczeniu? O tym dzisiaj opowiemy Państwu w programie. Zapraszam. Dzisiaj, proszę Państwa, jestem właśnie w Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego i jestem gościem docent Marzeny Wojewódzkiej Żelezniakowicz oraz profesora Włodzimierza Łuczyńskiego. Witam Państwa. Jesteśmy w takiej reżyserce, można by powiedzieć, w której rozgrywa się różnorodne projekty, zamierzenia szkoleniowe. Tutaj w komputerach różne symulacyjne programy są. I później studenci są zaskakiwani takimi realnymi sytuacjami medycznymi.
Witam Pana, witam Państwa. Tak, to wszystko prawda, o czym Pan powiedział. Faktycznie przygotowujemy tu scenariusze sytuacji klinicznych, zdarzeń klinicznych, przy których studenci muszą wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi. I to jest to miejsce, w którym łączymy teorię z praktyką.
Dlaczego trzeba było sięgnąć po fantomy, trenażery, żeby przygotowywać studentów, panie profesorze?
A przede wszystkim dlatego, że pacjent, znaczy w tej sytuacji symulator jest narzędziem bezpiecznym dla nauki studenta, tak? Student może popełnić błędy, może po prostu iść w którąś stronę i wie, że nic złego się nie stanie, tak? Człowiekowi tutaj symulator reaguje na te jego działania.
Ale to nie lepiej z człowiekiem poćwiczyć, sprawdzić się?
Jedno i drugie, tak? I przed pójściem do pacjenta można poćwiczyć tutaj wszystkie zarówno procedury techniczne, jak i po prostu działanie w zespole, tak? Pacjent, symulator oddycha, bije mu serduszko, mówi, źle się czuje, wymiotuje, ma kaszel, tak? I to wszystko studenci reagują na to.
Czyli żeby przyspieszyć szkolenie studentów, naukę studentów, trzeba było sięgać po tę aparaturę techniczną?
To nawet nie jest kwestia przyspieszenia edukacji, tylko połączenia bezpiecznej edukacji w centrum symulacji z później z praktyką, już z doświadczeniem zdobytym tu i przeniesienie tego doświadczenia na prawdziwego pacjenta. Pewnych procedur, które wykonujemy w centrum symulacji, studenci nie są w stanie wykonać przy żywym pacjencie. Nie jesteśmy w stanie zamówić pacjenta z zatrzymaniem krążenia. Nie jesteśmy w stanie zamówić pacjenta z wymagającego szczególnych, inwazyjnych, szczególnie mówimy to o inwazyjnych procedurach. W związku z tym to centrum właśnie służy nam do nauki przede wszystkim sytuacji takich, których nie damy rady przekazać studentom już przy łóżku pacjenta. Chociażby dlatego, że nie indukujemy pewnych sytuacji u zdrowego pacjenta, który przychodzi z określonym, znaczy zdrowego, może u nieplanowanego pacjenta, który przychodzi z zupełnie innym schorzeniem. Natomiast w centrum symulacji mamy tą możliwość wyindukowania pewnych stanów, które akurat są nam potrzebne w danym bloku ćwiczeniowym.
Czyli co ćwiczyć? Od urodzin do śmierci?
Oczywiście, ja akurat uczę pediatrii, więc trafił pan faktycznie. Ginekolodzy położnicy uczą odbierania porodów, tak, a my potem większe dzieci, niemowlęta, dzieci małe czy nastolatków z rodzicami przychodzą z jakimś problemem ostrym, bo takie najczęściej występują choroby u dzieci. No i studenci wchodzą na salę i pomagają, tak, leczą, zbierają wywiad, badanie przedmiotowe, zlecają badania, otrzymują wyniki. Po prostu leczą pacjenta.
Ale jest ten feedback, czyli ta informacja zwrotna, to znaczy, że dziecko reaguje na przykład na dotyk?
Tak, reaguje na wszystko, łącznie z lekami, tak? Czyli jeśli podamy jakiś lek w odpowiedniej dawce, to my tutaj z tej sterówki, o której pan mówi, z pokoju kontrolnego, zareagujemy w odpowiedni sposób, tak? I student dzięki temu może się pouczyć, co tak naprawdę ten lek robi, tak? Z pacjentem, nie z podręcznika, jakiś, nie wiem, akapit czy tabelka, tylko po prostu faktycznie zwalnia serce, przyspiesza, rozszerzają się oskrzela, czy cokolwiek, pacjent jak najbardziej reaguje.
Panie docent, pani jest specjalistką od medycyny ratunkowej. Może tu zajrzymy do pokoju, w którym są właśnie fantomy pokazujące, wydawałoby się, całkiem prozaiczną rzecz, która ma uświadomić kandydatowi na lekarza. Mówię o tym fantomie, który tam taki leży potężnie zbutowany.
O bariatrycznym, tak? O bariatrycznym fantomie, który jest bardzo ciężki. Nie wiem, czy spróbował pan go podnieść. Jest bardzo ciężkim fantomem i on faktycznie odwzorowuje pacjenta zupełnie nieprzytomnego. Pacjenta, który jest lejący się, który nie, w żaden sposób nie pomaga ani przy transporcie, ani przy przenoszeniu. Wręcz ta nieprzytomność sprawia, że ten pacjent, przy którym wykonujemy pewne czynności, staje się dużo cięższy niż nam by się wydawało. No i to jest właśnie taki pacjent, z którym mamy do czynienia. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, jest to bardzo prosty fantom, natomiast odzwierciedla tą trudność, którą najczęściej mają zespoły ratownictwa medycznego.
Czyli uświadamia nam, że człowiek jest ciężki, jak jest nieprzytomny, tak. Bardzo ciężki, że trzeba mieć niesamowitą krzepę, żeby poradzić sobie z takim nieprzytomnym obywatelem.
Trzeba przede wszystkim mieć odpowiednio przygotowany do tego zespół i odpowiednio przygotowany sprzęt. Niejednokrotnie się zdarza w rzeczywistości w ewakuacji pacjentów otyłych, nieprzytomnych, tak, którzy nie są w stanie ani samodzielnie wstać, ani w jakikolwiek sposób pomóc w czynnościach przy tym pacjencie, gdzie zespoły ratownictwa wzywają chociażby straż pożarną po to, aby tych pacjentów transportować do szpitala. I to jest taki przykład takiego ciężkiego fantomu, przy którym studenci faktycznie dziwią się, że człowiek może tyle ważyć i nie jest w stanie nawet go posadzić tak naprawdę w pojedynkę.
Drugi pozwala nam poćwiczyć resuscytację, czyli sztuczne oddychanie, co też uświadamia studentom, że trzeba mieć odpowiednią siłę, żeby ten zabieg przeprowadzić.
Studenci, którzy ćwiczą resuscytację, głównie uciskanie klatki piersiowej, bo to jest taka fizyczna czynność, którą wykonujemy, mówią, że bo według wytycznych podczas resuscytacji powinno się co 2 minuty zmieniać osobę, która uciska klatkę, po to, aby zapewnić wysoką jakość resuscytacji. I w sytuacjach, w których studenci faktycznie 2 minuty muszą tę resuscytację prowadzić, mówią, że to są 2 najdłuższe minuty w ich życiu, bo to jest duży wysiłek i studenci po tych zajęciach dopiero mówią, że tak naprawdę 20 minut resuscytacji, co wydaje się bardzo krótkim czasem, dla jednej osoby jest wręcz niemożliwe do właściwego przeprowadzenia, tak? Bo ciągle tu mówimy o właściwej jakości resuscytacji, o właściwym uciskaniu, o właściwej jakości uciskania klatki piersiowej.
Bo ten fantom reaguje, czyli pokazuje, można odczytać na wskaźnikach, czy ta resuscytacja jest przeprowadzana prawidłowo.
Tak, po to są te symulatory, te fantomy, trenażery różnego rodzaju, żebyśmy oprócz pewnych umiejętności mogli też ocenić zwrotnie jakość tych działań i przygotować studenta do podejmowania tych działań już w pracy zawodowej w warunkach rzeczywistych.
Tutaj jeszcze brakuje karetki. Będzie karetka po to, żeby się studenci nauczyli, gdzie to wszystko w tej niewielkiej przestrzeni w trakcie transportu, kiedy trzeba ratować człowieka, żeby móc się poruszać, odpowiednio zorganizować sobie pracę całego zespołu ratowniczego.
Będzie karetka. Będzie prawdziwa karetka, która będzie miała wyposażenie, będzie miała sygnały dźwiękowe, więc będzie to prawdziwy ambulans, który będzie nam służył do ćwiczeń również w warunkach przedszpitalnych, ponieważ część studentów będzie pracowała w całości lub częściowo również w warunkach przedszpitalnych. W niektórych centrach symulacji, w niektórych krajach, w centrach symulacji znajdują się również śmigłowce. My niestety nie mogliśmy sobie pozwolić na śmigłowiec, w związku z tym ograniczyliśmy się do karetki, ale ona też będzie tu bardzo potrzebna.
To wszystko po to, panie profesorze, żeby jak najbardziej realnie odtworzyć tę rzeczywistość medyczną, z którą przyszły lekarz musi się spotkać.
Dokładnie tak, czyli symulacja medyczna polega na odtwarzaniu rzeczywistości szpitala czy budynków przedszpitalnych po to, żeby student widział, że dokładnie tak te warunki, te zadania przebiegają i po prostu zachowywał się tak jak z prawdziwym pacjentem, tak?
Czyli praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka. Nie tylko sama teoria, nie tylko wykucie pewnych jednostek chorobowych, ale i przećwiczenie ich, przygotowanie się takie praktyczne do stawiania diagnoz, później prowadzenia całego procesu leczenia.
Tak, nawet i działanie w zespole. Nawet my robimy w tej chwili tak, że jeden ze studentów w grupie jest aktorem, tak? Czyli on odtwarza rolę opiekuna, rodzica, mamy, taty, tak? Tego małego dziecka i też zachodzi interakcja pomiędzy studentami, pomiędzy tymi rodzicami, a przyszłymi lekarzami. Tak? Oni się uczą, jak wygląda rodzic, który po prostu martwi się o dziecko, denerwuje się, zadaje pytania, tak? A oni faktycznie widzą, okej, to jest stresujące, to jest trudne i w ten sposób się uczą.
Bo trzeba tutaj wyćwiczyć tę umiejętność pracy w stresie, bo jednak ratowanie życia to jest ogromna taka świadomość, że trzeba błyskawicznie reagować, ale z drugiej strony to oddziaływanie również wpływa na lekarza.
Dzisiaj ćwiczyliśmy ze studentami studiów anglojęzycznych taką bardzo fajną sytuację kliniczną, w której połączyliśmy część przedszpitalną, czyli tą taką wirtualną jeszcze karetkę z oddziałem ratunkowym. I to był scenariusz, w którym pacjent tracił przytomność w łazience. Jedna ze studentek była żoną pacjenta. Jej zadaniem było wezwać zespół ratownictwa medycznego i zachowywać się, starać się zachowywać adekwatnie do sytuacji, wczuć się w tą sytuację żony osoby, która jest nieprzytomna, z którą coś się dzieje, która jest w zagrożeniu życia, której trzeba udzielić pomocy. I wyglądało to bardzo fajnie, natomiast już jak mieliśmy ten moment, ponieważ symulacja to nie jest tylko ten scenariusz, który ćwiczymy przy fantomie, ale później równie ważną częścią jest ten debriefing tak zwany, czyli omówienie tego scenariusza, wskazanie pewnych, ja zawsze zaczynam od wskazania tego, co było świetnie, co było dobrze i później powolutku wkraczamy na ten teren już bardziej niebezpieczny, czyli błędów, które zostały popełnione. Czynności, które nie zostały wykonane albo wykonane zostały za późno. I w czasie debriefingu studentka bardzo ładnie opowiedziała nam o tym, że ona czuła się zupełnie pominięta przez zespół, co jest bardzo częstym problemem i takim problemem w komunikacji nie tylko z pacjentem, ale z rodziną pacjenta. I właśnie jakby celem tego scenariusza było właśnie to, co studenci zaobserwowali. Dokładnie to, co zauważyła ta studentka, która odgrywała rolę żony, że ona tak naprawdę nie otrzymała żadnej informacji zwrotnej, że ona nie wiedziała, co się dzieje z jej mężem. Czy to jest coś poważnego, czy może nie? Czy to jest tylko przejściowe, czy to jest tylko chwilowe? Również mówiła, że ta niepewność zespołu jej się udzieliła również. Ten brak informacji i jednocześnie te działania zespołu, które oczywiście były działaniami pozostawiającymi trochę do życzenia, ale jesteśmy na ćwiczeniach. No i właśnie te sytuacje staramy się skorygować. I ona mówiła, że jako ta żona czuła się okropnie, czuła się tak jak osoba, która jest tam zupełnie niepotrzebna. Ona nawet powiedziała, że miała bardzo wiele rzeczy do powiedzenia, bo ona chciała powiedzieć o lekach, które jej mąż przyjmował, o tym jak się czuł dzień wcześniej i nikt jej o to nie zapytał.
Czyli takie rzeczy można również tutaj potrenować, bo wielu pacjentów wskazuje, że jest problem komunikacyjny z lekarzem, że raczej traktowani są bardzo instrumentalnie, a nie podmiotowo, a przecież to decyduje o tym, jakie leczenie powinno być zrealizowane. Nic nie powinno się odbyć poza nim.
No z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych, za których no my podejmujemy decyzje, dlatego że rodzina nie może wpływać na nasze decyzje terapeutyczne. Natomiast ja wierzę w to, że ten kontakt z pacjentem się poprawił w ciągu ostatnich lat. Bardzo dużo mówimy o tej etyce zawodowej, o kontakcie z pacjentem, o rozmowie z pacjentem. Nawet stworzyliśmy tu taką specjalną gałąź tej naszej symulacji, która będzie zajmowała się już prawdziwymi pacjentami, tak zwanymi pacjentami symulowanymi, którzy będą tu też uczestniczyć w zajęciach i ci pacjenci będą nastawieni głównie na taką rozmowę z lekarzem, z przyszłym lekarzem, na odczucia, które pojawiają się w trakcie tej rozmowy, na taką nawet rozmowę z pacjentem o sprawach trudnych, o rzeczach trudnych, bo też trzeba umieć przekazać pacjentowi złe informacje, bo pacjent ma prawo, tak jak pan powiedział, do wiedzy na temat swojego stanu zdrowia i nie zawsze te informacje, które przekazujemy, są informacjami pozytywnymi. Też musimy umieć te informacje przekazać i wiedzieć, na ile przy danej kondycji pacjenta, przy jego kondycji psychicznej, fizycznej, ile tych informacji jesteśmy w stanie jednorazowo przekazać, żebyśmy tego pacjenta, mówiąc mu prawdę i tylko prawdę, żebyśmy nie spowodowali odwrotnej reakcji, której byśmy oczekiwali od chorego.
Czyli żebyśmy go nie przytłoczyli. Przy całym tym mechanistycznym i internetowym czy informatycznym wyposażeniu Centrum Symulacji Medycznej okazuje się, jak ważna i istotna jest empatia i również to tutaj ćwiczycie i uczycie tych kandydatów na lekarzy. A za chwilę poopowiadamy o ewentualnych nowych możliwościach i o tym, czy takie centra symulacji medycznej to jest przełom, jeśli chodzi o naukę w medycynie. Jestem w Centrum Symulacji Medycznych, to odtworzenie prawdziwej sali, OIOM-u, można by powiedzieć, centrum, w którym jest intensywna opieka medyczna. Ze mną są docent Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz i profesor Włodzimierz Łuczyński z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Co tutaj ćwiczycie?
To jest sala SOR.
Ratunkowego.
Tak, i to jest dorosły pacjent, który został przyjęty z jakiegoś powodu, nie wiem, zasłabnięcia czy czegoś takiego, tak? I podłączony do kardiomonitora, słychać szybką czynność serca, ciśnienie w miarę, tak? I możemy z nim porozmawiać, jeśli pan sobie życzy.
No właśnie, jak się pan czuje? Jak się pan czuje? Może nam odpowiedzieć pan?
Słabo mi trochę i strasznie mi w klatce piersiowej coś ciśnie. Pomóżcie mi, proszę, zróbcie coś, żeby tak nie bolało.
Czyli normalnie możemy z tym fantomem, bo to jest fantom, to nie jest prawdziwy pacjent, pani docent, porozmawiać, przeprowadzić taki wstępny wywiad po to, żeby później odpowiednio zareagować medycznie.
Tak, dlatego że w pomieszczeniu w czasie ćwiczeń nie ma asystenta. Obecność asystenta rozprasza studentów. Studenci, badając pacjenta, rozmawiając z nim, co chwila na nas zerkają z taką, czy my się krzywimy, czy jednak się uśmiechamy, a może kręcimy głową, że nie. W związku z tym jesteśmy w pokoju kontrolnym. Studenci mają tu pełne pole działania. Oczywiście zawsze wkraczamy w momencie wykonywania procedur niebezpiecznych, takich jak chociażby defibrylacja i ona musi się odbywać już pod nadzorem asystenta, ale w innej sytuacji opuszczamy to pomieszczenie, studenci zostają sami, są na początku poinformowani o możliwościach symulatora i o tym, co powinni zrobić. Tak, nasz symulator teraz kaszle. Proszę pana, coś się dzieje? Czy coś jest gorzej? Dobrze, teraz podamy panu tlen do oddychania. Dostanie pan taką maseczkę, przez którą będzie pan oddychał. Powie pan, czy jest panu lżej, czy oddycha się lepiej, dobrze?
O, już teraz trochę lepiej.
No to dobrze.
Mam czym oddychać.
To dobrze, proszę się nie denerwować. Jest pan w szpitalu, pobraliśmy panu badania, wykonamy pewną diagnostykę, jest pan pod opieką, proszę się nie denerwować. Dobrze, proszę się starać uspokoić i myśleć o czymś miłym.
Zaraz zobaczymy, czy będzie miało to wpływ na tętno. Uspokojenie pacjenta, taka rozmowa też właśnie się przydaje, bo jednak to jest sytuacja, która... Mam nadzieję, że rzadko nam się będzie zdarzała i jest ogromnym stresem, jak pani powiedziała.
Jest ogromnym stresem. dla pacjenta jest ogromnym niepokojem. Zawsze stan zdrowia budzi największy niepokój. Zawsze pacjenci są najbardziej zaniepokojeni tym, co się może z nimi dziać. I pamiętając o tym, powinniśmy starać się zapewnić tym pacjentom odpowiedni komfort. My często działamy z pacjentami nieprzytomnymi, z pacjentami, przy których nie musimy za wiele rozmawiać, tylko ważniejsze są czynności, które wykonujemy. Więc jak przyjedzie taki pacjent, który potrzebuje wsparcia, potrzebuje rozmowy, też musimy o tym pamiętać, żebyśmy nie traktowali pacjenta przedmiotowo, tylko starali się mu zapewnić ten komfort również psychiczny.
Już widać, że fantom się uspokoił.
Tak. Jak on się czuje teraz?
A już lepiej, dużo lepiej. Fajnie.
Czyli takie realne bardzo scenariusze można tutaj spokojnie poćwiczyć. Student, który później spotka się z tą rzeczywistością medyczną, będzie wiedział, jak rozmawiać z pacjentem, jak reagować, jakie ewentualnie potrzeby są pacjentów.
Studenci w czasie pierwszych ćwiczeń rzeczywiście bardzo się denerwują całą sytuacją. Ten stres związany z taką koniecznością zestawienia tej swojej dotychczas zdobytej wiedzy z pewnymi warunkami, z obliczem pacjenta, przed którym stają i muszą raptem przypomnieć sobie to wszystko, co mają w głowie. Oni nie wiedzą, na co jest chory ten pacjent. Oni dopiero się dowiedzą tego. W związku z tym muszą tak dobierać odpowiednie badania, muszą tak uruchomić swój tok myślenia, żeby móc wychwycić tą najbardziej istotną chorobę, te najbardziej istotne objawy, przeprowadzić tak zwaną diagnostykę różnicową, tak z czym możemy mieć do czynienia akurat w tej sytuacji klinicznej i zaplanować odpowiednie dodatkowe badanie i zaplanować odpowiednie leczenie. I to jest tą największą trudnością. Tak naprawdę, gdybyśmy pytali studentów o poszczególne jednostki chorobowe, oni świetnie sobie z tym radzą. Natomiast problem się pojawia wtedy, gdy trzeba to wszystko zestawić przy jednym pacjencie i zastanowić się, która z tych znanych mi chorób najbardziej do tego chorego w danej chwili pasuje.
To takie policyjne prawie śledztwo, dedukcja. To trzeba odrzucić, to trzeba odrzucić, to się nie zgadza. Tutaj objawy są zupełnie inne niż te opisane gdzieś tam w teorii.
Tak, dokładnie, nazywamy to diagnostyką różnicową i to jest najważniejsze w medycynie, właśnie ta umiejętność przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, tak żeby ukierunkować badania, które wykonujemy pacjentowi, akurat danemu pacjentowi, bo no, prawda jest taka, że nie możemy wykonać pacjentowi wszystkich badań. Nie ma ani takiej możliwości, ani takich wskazań.
No, ani takich pieniędzy.
Ani takich pieniędzy, oczywiście, że tak. W związku z tym, przy tych nakładach, które mamy i przy tych możliwościach, które mamy, musimy dobrać takie badania dodatkowe, które najszybciej by doprowadziły nas do celu, czyli do rozpoznania tej choroby, z którą do nas pacjent się zgłosił.
Panie profesorze, to jest absolutny przełom, jeśli chodzi o sposób nauczania, kształcenia studentów. Czy to także pozwala tutaj studentów wprowadzać w te zupełnie nowoczesne, z jednej strony wirtualne, z drugiej strony mówię o metodach diagnostycznych, tomografia, pozytrony, różne takie urządzenia, o których wydaje się, że służą tylko fizyką do badania materii, a okazuje się, że są stosowane w diagnostyce medycznej.
No tak, ale oczywiście, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że tak jak symulator jest bardzo zaawansowaną maszyną, urządzeniem, tak, napakowanym elektroniką, to co jest wokół, to są zwykłe urządzenia medyczne. To jest zwykłe EKG, to jest worek ambu, czy to są po prostu leki, czy to są ampułki, strzykawki, wenflony, cokolwiek, tak? I właśnie tych urządzeń studenci uczą się używać w trakcie scenariusza medycznego. Więc to mamy, oczywiście mamy pacjenta, do którego podłączamy zwykły kardiomonitor i nagle się okazuje, że oni nie wiedzą, gdzie kliknąć, co zrobić tak, żeby uzyskać prawidłowe EKG. I to jest, potem idą do szpitala i wiedzą, okej, ja już jakieś EKG zakładałem, tak? Jak już umiem podłączyć kardiomonitor, wiem, jak podłączać kroplówkę i tak dalej, tak? Także nowoczesna technika spotyka też proste, zwykłe urządzenia medyczne i to daje efekt dydaktyczny.
Czyli uczymy się takich odruchów, które są istotne później, żeby tak jak przy zmianie biegów, prowadząc samochód, nie zwracamy uwagi, w którą stronę tą ową dźwignię kierujemy, tylko po prostu automatycznie już te ruchy wykonujemy. Podobnie jest z medykami. To, co trzeba, już tutaj sobie wszystko przećwiczą, a później już tylko leczą.
No tak, ale musimy przy jeździe samochodem zwracać uwagę na znaki.
Na otoczenie. Znaki, i tutaj zwracamy uwagę na pacjenta.
To jest to wszystko, co jest otoczeniem naszego pacjenta, to z czym ten pacjent się spotyka i to, co możemy mu zapewnić. Jednym z takich urządzeń, które jest urządzeniem bynajmniej nie symulowanym, tylko prawdziwym, są defibrylatory. I my studentów uczymy bezpieczeństwa pracy przy defibrylatorze, ponieważ to jest urządzenie, przy obsłudze którego nieprawidłowej obsłudze może dojść do porażenia prądem. W związku z tym też uczymy studentów bezpiecznego zachowania. Uczymy ich tego, jak się zachować przy defibrylatorze, jak postępować z defibrylatorem, żeby nie doszło do kolejnych niepożądanych zdarzeń.
Żeby ratownik ratując nie uległ wypadkowi i sam potrzebował pomocy.
Nasz defibrylator pracuje. Uczymy studentów rozróżniania odpowiednich dźwięków z defibrylatora. Taki przerywany sygnał oznacza, że nasz defibrylator jest naładowany, że możemy wykonać defibrylację. Student tą defibrylację ćwiczy, tak jak tu wykonaliśmy u naszego pacjenta defibrylację. I też to są pojedyncze procedury, to są takie drobne kroki, którymi dochodzimy już do tego całokształtu obrazu w centrum symulacji, bo tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, my mówimy o symulacji, o działaniach zespołowych, o pewnych scenariuszach klinicznych, ale też w centrum symulacji dysponujemy pojedynczymi trenażerami, które służą do nauczania poszczególnych umiejętności, co też jest bardzo ważne, ponieważ my nie zestawimy symulacji bez umiejętności obsługi, tu jak pan profesor powiedział wcześniej, określonych urządzeń i ich wykorzystania. W związku z tym część naszych zajęć zawsze poświęcamy na ćwiczenia na takich drobnych trenażerach, no chociażby takim jak defibrylator, takim jak obsługa monitora, takim jak iniekcje czy nakłucia żyły, czy już iniekcje dożylne z podawaniem leków, czy wkłucia doszpikowe. Dysponujemy dosyć takim nowoczesnym urządzeniem do wkłuć doszpikowych. Może ja zademonstruję, jak to urządzenie brzmi.
No właśnie, bo może być to zaskakujące, jak czasami państwo usłyszycie, bo do dociera do was wiadomość, że będzie wkłucie, będzie iniekcja, a tu się okazuje, że słyszymy.
Tak, że wwiercamy się w kość i słyszymy taki dźwięk, tak? Jest to dźwięk nie wiertarki, tylko to jest dźwięk urządzenia, które działa bardzo podobnie, natomiast wkręca igłę w kość pacjenta. Odczucie bólu jest zbliżone do iniekcji dożylnej, natomiast jest to bardzo pomocne urządzenie w przypadku trudności z dostępem dożylnym. I tu znowu pojawia się ta informacja, którą musimy przekazać pacjentowi. Jeśli jest przytomny, my musimy mu powiedzieć, co będziemy robić. Musimy mu powiedzieć, jaki to będzie dźwięk, bo ten dźwięk zwyczajnie pacjenta może wystraszyć.
Ale co istotne, tutaj w Centrum Symulacji Medycznych nie tylko przygotowujecie lekarzy, ale w ogóle cały personel medyczny, czyli tych, którzy będą ratownikami medycznymi, także pielęgniarki.
Pielęgniarki położne, również kierunek lekarsko-dentystyczny. Jeśli chodzi o ratownictwo medyczne swoje takie mniejsze centra symulacji otrzymało już kilka lat wstecz i ratownicy medyczni uczą się działań na symulatorach już od wielu, wielu lat. No też dlatego, że to była ta pierwsza część, czy ten pierwszy etap taki wprowadzania symulacji do nauczania w medycynie i też ratownicy medyczni muszą się bardzo wielu procedur zabiegowych jednak uczyć w określonych warunkach. No, nie jesteśmy im w stanie zapewnić takiego poziomu kształcenia praktycznego.
No, wyobraźmy sobie, że jedzie karetka za karetką, autobus ze studentami po to, żeby na miejscu nauczyć się całej procedury związanej z ratowaniem ludzkiego życia.
Tak. Tak, oczywiście, że tak. W związku z tym my staramy się im te warunki, szczególnie karetki, odtworzyć w warunkach symulowanych i stąd jakby ratownicy już nie ćwiczą tu, ćwiczą w innym miejscu, ale też na symulatorach.
No i ważne jest to także ten mały pacjent, panie profesorze. Ten mały człowiek, z którym jest no, wiele problemów, bo jak jest zbyt mały, to nie mówi. Nie jest nam w stanie powiedzieć, co go boli i gdzie go boli. ale lekarz musi mieć takie umiejętności, żeby postawić odpowiednią diagnozę. Mhm.
Mamy symulatory noworodka zaawansowane, niemowlęcia i dziecka w wieku około 4 do 6 lat, a jak potrzebujemy nastolatka, to korzystamy z tego symulatora pacjenta dorosłego, tak? To jest taki nasz duży dzieciak i rzeczywiście staramy się odtwarzać te takie ostre, częste stany nagłe w pediatrii. Mamy cały zespół studentów, a jeden z nich, albo jedna z nich, albo nawet dwoje odgrywa rolę aktorów. I to, co pani docent powiedziała, że właśnie...
Czyli rodziców.
Tak, niekoniecznie rodziców. Mamy też dziewczynę Briana, to dużego chłopca z siłowni. A więc tu jest ten stres, tak? Tu jest ten kontakt z rodzicami, tu jest ten moment, w którym właśnie tak jak pani docent mówiła, że studenci zapominają o rodzicach, nie tłumaczą im, mówią, że o, bardzo przeszkadzali, a oni nic nie robili tak naprawdę, tylko pytali, tak? Po prostu pytali, co się dzieje z moim dzieckiem, dlaczego to pika, dlaczego tutaj podłączacie to, czy tamto, tak? Czy to będzie lepiej, czy moje dziecko nie ma jakiejś strasznej choroby, czy poważnej, czy jakie jest rokowanie i tak dalej. I studenci nagle zdają sobie sprawę, nie tylko ci aktorzy, tak, którzy odgrywają rolę rodziców, oni widzą, że w ogóle faktycznie to jest inna bajka i że to dopiero teraz widzą, jak to jest ważne, komunikowanie się z rodzicami, ale też ci studenci, którzy mówią, no Boże, ten człowiek mi cały czas przeszkadzał, tak, on nie robił nic, ja mówię, ten student ma napisaną rolę dokładnie, on nikogo nie dotyka, nic nie robi, zadaje proste pytania. Okazuje się, że to jest wyzwaniem dla studentów nie tylko pierwszego czy czwartego, ale już szóstego roku i oni mówią, okej, to teraz dopiero widzę, że trzeba mieć kontakt z tymi opiekunami, czy rodzicami, czy żoną pacjenta, tak? Powiedzieć mu, proszę pana, to jest szybka czynność serca, na to podajemy lek, robimy EKG i widzimy tu i tam, to i tak? Jakąś stawiamy diagnozę, spróbujemy poleczyć tym, zobaczymy, co się stanie. W ten sposób. No
tutaj pan profesor wzbudza we mnie nadzieję, państwo wzbudzacie nadzieję, że przy całym tym oporządzeniu technicznym, które mamy w tym Centrum Symulacji Medycznej, czy medycznych, to jednak bardzo duży nacisk kładziecie na kwestie komunikacyjne, bo okazuje się, że to ma wpływ na pracę lekarza z jednej strony, ale z drugiej strony na współpracę z rodzicami, którzy mogą przekazać niezbędne informacje, albo z rodziną pacjenta, którzy też są w stanie nam powiedzieć, co było do tej pory, jeśli chodzi o stan zdrowia pacjenta, a skupiając się tylko na aparaturze medycznej, możemy o tym zapominać.
I bardzo dużo studentów doszło właśnie do tego wniosku, że myśmy podłączyli wszystkie maszyny, a nie zapytaliśmy rodziców, czy podawali syrop, czy od kiedy jest gorączka, co się tak naprawdę dzieje, czy dziecko na coś jest chore. Dokładnie tak, czy jakieś leki były podawane. Dokładnie, czyli tu czynnik ludzki, tak? Wbrew pozorom medycyna jest tak ztechnikalizowana, czy jakkolwiek to nazwać.
Ztechnicyzowana.
Okej, mamy tyle urządzeń, tomografy, pozytrony, to co pan powiedział, to naprawdę potrzeba zwykłego badania lekarskiego i po prostu kontaktu z rodzicami, czy opiekunami, czy z samym pacjentem.
Czyli tej umiejętności rozmowy, co okazuje się istotne nawet w tej współczesnej medycynie, tak jak powiedzieliśmy, bardzo mocno obudowanej wszelkiego rodzaju instrumentarium i informatycznym, i technicznym, ale wszystko zaczyna się od rozmowy.
Mówimy o komunikacji z pacjentem, ale też pamiętajmy o komunikacji zespołu, który powinien ze sobą rozmawiać i to jest ten kolejny bardzo ważny aspekt, z którego uczymy studentów. Okazuje się, że każdy z nich sam w pewnym stopniu jest w stanie pewne rzeczy wykonać. Natomiast gdy trzeba działać zespołowo i gdy trzeba umieć rozdzielić między sobą różne role, różne zadania, obowiązki, to pewne czynności się dublują. Ktoś pyta o to samo po raz piąty, ktoś zapomniał zapytać o coś innego. Ktoś zbiera wywiad z pacjentem i druga osoba również zaczyna to robić. W tym czasie nie są wykonane inne czynności, które mogłyby być już. W związku z tym to jest też bardzo ważny aspekt naszej pracy, ta komunikacja w zespole. W Wielkiej Brytanii były robione już wiele lat temu badania, które miały na celu wykazanie przyczyn zatrzymania krążenia wewnątrzszpitalnego u pacjentów. co jest niestety dużym problemem wciąż. I okazało się, że między innymi jedną z przyczyn tej wyższego ryzyka zatrzymania krążenia wśród pacjentów w warunkach szpitalnych jest brak komunikacji w zespole. Pielęgniarka, która się opiekuje pacjentem, nie przekazuje lekarzowi informacji o pewnych dolegliwościach, które chociażby pacjent zgłasza. Lekarz wstecznie nie przekazuje informacji, co pielęgniarka powinna zrobić. Uzupełnia pewne zlecenia, wypisuje kartę zleceń, ale nie przekaże tej informacji, że coś zostało zlecone dodatkowego, coś zostało zrobione. To nie zostanie zauważone przez personel pielęgniarski. To zlecenie zostanie wykonane w dużo późniejszym czasie niż powinno być. Także to jest bardzo ważny aspekt naszej pracy, ta współpraca w zespole.
I na zakończenie, zanim pożegnamy się z pacjentem, pytanie do pana profesora. Czy niedługa jest na przykład przyszłość i na przykład próba wyposażenia pacjenta w taką czarną skrzynkę, gdzie notowane byłyby wszystkie procedury medyczne, gdzie notowane byłyby rozmowy z nim przeprowadzane, co zgłaszał, czego nie zgłaszał, i potem będzie można skontrolować pracę lekarza?
W naszych symulatorach to dokładnie się odbywa, tak? One mają tą czarną skrzynkę. Jak siedzieliśmy w pokoju kontrolnym, to widział pan, tak, że możemy wszystko nagrać i odtworzyć i potem puścić cały film i co do sekundy. Natomiast żywych pacjentów nie, no jeszcze to tak nie będzie. Tak nie.
Ale czy taka przyszłość może być?
Myślę, że tylko pod kątem komputerowych, po prostu systemów rejestracji usług bardziej, tak? Niż tego, co w pacjencie się tak naprawdę działało.
A jeśli chodzi o symulacje, o kształcenie medyków?
To powiem panu szczerze, tak jak rozmawialiśmy o tym czynniku ludzkim, my nie potrzebujemy bardziej zaawansowanych symulatorów. Raczej potrzebujemy więcej zajęć, żeby studenci częściej tu ćwiczyli, mieli więcej po prostu scenariuszy przeprowadzonych od prostych do najbardziej trudnych, i my sobie dajemy radę z tym, co nasze symulatory potrafią, i naprawdę to jest przepiękne narzędzie dydaktyczne i wielkie wyzwanie dla naszych studentów. I to wystarczy do tego, żeby się więcej dużo nauczyć.
Dziękuję państwu za zaproszenie. Dzisiaj byłem, proszę państwa, gościem docent Marzeny Wojewódzkiej Żelezniakowicz oraz profesora Włodzimierza Łuczyńskiego z Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeśli państwo pozwolą, pożegnam się z wirtualnym pacjentem. Dziękuję bardzo. Już się czuje pan lepiej?
Tak, już mi lepiej. Dziękuję bardzo.
To życzę powrotu do zdrowia.
Jest mi lepiej.
Dziękuję pięknie. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.